Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Krzysztof Bochus, Boski Znak. Czyta Mateusz Weber. Ta książka jest fikcją literacką, mimo że w jej fabułę wplecione są prawdziwe postacie i zdarzenia, które miały miejsce naprawdę. Mojemu zięciowi Michałowi, pierwszemu i wnikliwemu czytelnikowi. Poświęcam. Rozdział pierwszy. Klub Fabergé. Szpital w Gronau, Niemcy. 22 lipca 2015. Wszystko było gotowe. Pacjent na stole operacyjnym już spał. Jego bladą twarz okalała broda. Pielęgniarka anestezjologiczna pomyślała, że nie wygląda na miliardera. Raczej na jednego z tych podstarzałych lovelasów, stylizujących się na metroseksualnego drwala, z ilustrowanych magazynów dla mężczyzn. Podłączyła kolejną pompę infuzyjną. W tym samym czasie anestezjolog, wpatrując się w monitor, korygował ustawienie respiratora. Możemy? Zapytał chirurg. Pielęgniarka wiedziała, że nazywa się Schwalbe. Przyjechał z Bostonu. Podobno był świetnym specjalistą i już wcześniej operował swojego leżącego właśnie na stole pacjenta. Proszę, odpowiedział anestezjolog, nie odwracając głowy. Do stołu operacyjnego podeszły trzy osoby. Operator, asystent i instrumentariuszka. Umyli cały brzuch pacjenta żółtym płynem aseptycznym i okleili sterylnymi serwetami. Instrumentariuszka przysunęła niewielki stolik, na którym leżało tylko kilka narzędzi. Były potrzebne jedynie w początkowej fazie operacji. Te właściwe narzędzia i manipulatory robota leżały na oddzielnym, dużym stole. Było ich sporo. Nóż, proszę. Instrumentariuszka podała chirurgowi skalpel. Schwalbe wykonał tuż nad pępkiem małe, 1,5-centymetrowe nacięcie. Rozpreparował tkanki, kleszczykami złapał za powięź i uniósł ją do góry. Po drugiej stronie nacięcia to samo zrobił asystent. Chirurg przeciął nożyczkami powięź i otworzył otrzewną. Przez powstały mały otwór wprowadził do brzucha port z systemem zaworów i uszczelek, przez który wkłada się narzędzia operacyjne. Przez troakar włożył kamerę i patrząc w monitor, obejrzał całe wnętrze brzucha. Nie jest źle, powiedział na głos. Nie było wzrostów i nie widział żadnych zmian w otrzewnej i narządach jamy brzusznej. Wprawdzie badania wykazały obecność komórek nowotworowych jedynie w węzłach chłonnych leżących wzdłuż prawej tętnicy i żyły biodrowej, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Lekarze oznaczyli miejsca pozostałych wkłuć i pod kontrolą kamery sprawnie założyli pozostałe cztery troakary. Poprosimy o pozycję Trendelenburga, powiedział Schwalbe. Anestezjolog zmienił położenie stołu tak, że pacjent leżał ukośnie głową w dół, co pozwoliło na takie ułożenie jelit, aby nie przeszkadzały w polu operacyjnym. Schwalbe pomyślał, że pierwszy etap operacji mają już za sobą. Teraz do akcji powinien wkroczyć boski robot Da Vinci. Razem z asystentem ustawił odpowiednio ramiona aparatu, a następnie zaczęli podłączać je do troakarów i wkładać do nich narzędzia. Chirurg zdjął fartuch i rękawiczki i usiadł przy konsoli robota. Stała pod ścianą w rogu sali operacyjnej. Stopy położył na pedałach, w ręce ujął znajdujące się pod blatem manipulatory. Były skonstruowane tak, że umożliwiały pełne ruchy nadgarstków, a końcówki narzędzi robota oddawały ten ruch z nieprawdopodobną precyzją, odwzorowując zręczność ludzkich dłoni. Schwalbe ułożył głowę na miękkiej obudowie okularu. Zawsze fascynował go obraz, jaki zapewniał Da Vinci. Nieco powiększony, niezwykle ostry, trójwymiarowy, dawał złudzenie znajdowania się tuż przy operowanym miejscu. Sprawdził poprawność podłączeń, pedałami ustawił kamerę i wybrał dwa z czterech dostępnych narzędzi. Delikatny grasper, którym będzie przytrzymywał tkanki i nożyczki. Po kilku minutach chirurg dotarł do węzłów chłonnych. Manipulując robotem, wycinał je wraz z tkanką tłuszczową, Poniżej tętnicy leżała żyła biodrowa. Musiał zdjąć tkanki z jej ściany. Teraz jego ruchy stały się ostrożniejsze. Żyła ma ścianę dużo cieńszą niż tętnica biodrowa. Łatwiej ją uszkodzić, a zszycie jest trudniejsze. Po godzinie zakończył usuwanie tkanek zawierających węzły chłonne. Pozostało jeszcze kilka ruchów nożyczkami, usunięcie wyciętych tkanek z brzucha, założenie drenu, wyjęcie narzędzi i portów oraz zaszycie ran w powłokach. Asystenci skończyli poprawiać ramiona robota. Szwalbe pochylił głowę i wrócił do pracy. Wszystko szło zgodnie z planem. Przez głowę przemknęła mu myśl, szybka jak błyskawica. To był dobry dzień, zarówno dla niego samego, jak i jego pacjenta. Szwalbe od lat był chirurgiem polskiego miliardera. Na wykonanie zabiegu wybrali szpital w Gronau, bo ta placówka specjalizowała się w prostatektomii i dysponowała odpowiednim zapleczem. To był dobry wybór pod każdym względem. Mógł spodziewać się sowitej gratyfikacji. Ten Polak był obrzydliwie bogaty, ale w przeciwieństwie do wielu podobnych sobie nababów potrafił być hojny. Szwalbe uśmiechnął się pod nosem. Tak, to był zdecydowanie dobry dzień. 7 dni później. Sala była klimatyzowana, ale doktor Poindexter czuł, że jest mu duszno. Był dyrektorem szpitala w Gronau zaledwie od pół roku, a tu już taki klops, prawie na samym starcie. Śmierć pacjenta po w sumie rutynowym zabiegu zdarzała się w Gronau naprawdę rzadko, a już na pewno nigdy nie zmarł w nim żaden krezus. Nic dziwnego, że wiadomość o niespodziewanym zgonie Michała Molczyka, najbogatszego Polaka, wysoko lokowanego na liście miliarderów magazynu Forbes, szybko obiegła świat. Poindexter przetarł chusteczką spocone czoło i obrzucił przeciągłym spojrzeniem wypełnioną do ostatniego miejsca salkę konferencyjną. Podobno byli tu nawet dziennikarze z Polski. Już zdążyli tu dotrzeć? Nigdy nie lubił i nie rozumiał mediów. Łowcy sensacji, robiący ludziom wodę z mózgu. Starał się trzymać dziennikarzy z dala od swego szpitala, ale ten przypadek był wyjątkowy. Musieli stawić czoła sytuacji. Na szczęście nie był sam. Nie on naważył tego piwa. Spojrzał z ukosa na doktora Szwalbego, który, przepraszając za spóźnienie, właśnie zajął miejsce obok niego. Już czas. Drodzy Państwo, w imieniu dyrekcji szpitala odczytam komunikat. Poindexter odkrząknął i sięgnął po szklankę wody. Pacjent Michał Molczyk, lat 65, trafił do nas z rakiem prostaty po leczeniu onkologicznym. Rok temu w Nowym Jorku poddał się operacji z użyciem nanonoża, szerzej znanego jako nanoknife. To małoinwazyjna metoda niszczenia komórek nowotworowych z wykorzystaniem silnego ładunku prądu, nawet do 3000 voltów. Zabieg zakończył się sukcesem. Jednak kilka miesięcy po operacji stężenie PSA zaczęło rosnąć. Badanie PET, czyli pozytonowa tomografia emisyjna z choliną, wykazało obecność komórek nowotworowych w węzłach chłonnych, leżących w dole zasłonowym i wzdłuż żyły biodrowej prawej. Wtedy pan Molczyk zdecydował się poddać limfadenektomii. Chciał mieć pewność, że wszystkie komórki rakowe zostaną usunięte. Pacjent wybrał nasz szpital z uwagi na jego renomę. Poindexter ponownie odchrząknął, jakby dopiero w tym momencie dotarła do niego niefortunność tego sformułowania. Operację przeprowadził dr Szwalbe, który już wcześniej operował pacjenta. Zgodziliśmy się na takie rozwiązanie ze względu na autorytet tego chirurga, który zresztą od lat współpracuje z naszą placówką. Sama operacja przebiegła bez zakłóceń. Niestety w 6 dobie po operacji doszło do komplikacji. Pacjent zmarł w wyniku powikłań pooperacyjnych. Mogę oficjalnie stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną śmierci była zatorowość płucna, do której doszło już po zabiegu. To wszystko, co mamy do powiedzenia w tej sprawie. Poindexter przerwał i odetchnął głęboko. Niemal natychmiast z pierwszego rzędu podniósł się wysoki młody mężczyzna w dżinsach i białej koszuli. Adam Berg, Rzeczpospolita. Pytanie do doktora Szwalbego. Uprzedzałem, że nie będziemy odpowiadać na żadne pytania z sali, zaprotestował Poindexter. Odpowiedział mu szmer oburzonych głosów. To niesłychane, w takim razie po co nas tu zaprosiliście? Otyły dziennikarz z Bilda nie krył swej dezaprobaty. Kontynuując, Berg nie zamierzał rezygnować. Pojawiły się doniesienia, że operacja miała trwać 1,5 godziny, ale przeciągnęła się niemal do 6. Podobno podczas zabiegu doszło do uszkodzenia jednej z tętnic biodrowych Molczyka, a do akcji zaangażowano chirurga naczyniowego. Rozumiem państwa wstrzemięźliwość w tej kwestii, zwrócił się bezpośrednio do zatopionego w milczeniu Szwalbego, ale moi rodacy są wstrząśnięci niespodziewanym zgonem pana Molczyka, który należał do wybitnych postaci naszego życia publicznego. Ludzie w Polsce zadają sobie od wczoraj pytanie, jak to możliwe, że najbogatszy Polak zmarł w wyniku dość standardowego zabiegu w renomowanym, choć niewielkim szpitalu poza granicami kraju. Chociażby z tego względu proszę o niechowanie głowy w piasek i odniesienie się do mojego pytania. Embargo na informacje nic tu nie da. Podobne pytania będą wracać. Czy nie lepiej powiedzieć prawdę i przeciąć wszelkie, być może, nieuprawnione spekulacje? Poindexter pokręcił przecząco głową, ale niespodziewanie doktor Szwalbe pochylił się nad mikrofonem. Ma pan rację, ale tylko w jednej kwestii. Byłoby fatalnie, gdyby wokół feralnego przypadku zaczęły krążyć jakieś wyssane z palca przypuszczenia. Dobrze znałem pana Molczyka. Był nie tylko moim pacjentem, ale i przyjacielem. Jak państwo wiecie, to ja go operowałem tu, w Gronau. Powtarzam, przyczyna jego śmierci nie ma nic wspólnego z operacją. Wszystko poszło dobrze, pacjent był zadowolony. Przyczyną zgonu była niemożliwa do przewidzenia zatorowość płucna, która mimo zastosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej pojawiła się już po zabiegu. To smutne, że próbuje się fałszywymi pogłoskami zdyskredytować mój zespół bez szacunku dla cierpień rodziny. Jeśli wszystko poszło dobrze, to dlaczego pacjenta aż przez 6 dni trzymano w izolatce? Dziennikarz z Bilda przyszedł w sukurs Bergowi. To chyba nie jest standardowa procedura. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Do widzenia państwu. Czwartek, 1 sierpnia 2019. Adam Berg był zły na siebie, że wyrwał się z domu tak późno. Sierpniowe dni były już krótsze. Zmierzch zapadał powoli, ale nieubłaganie, otulając całe miasto muślinem szarości i smogu płożącego się nad ulicami. Chciał umyć grobowiec matki i powyrywać chwasty, które zauważył podczas ostatniej bytności na cmentarzu, a do tego potrzebował choćby odrobiny światła, a nie egipskich ciemności. Przyspieszył i wjechał w ulicę Łostowicką. Stada ciemnych ptaków omiatały stalowo-szare niebo niczym kłęby dymu. Po 2 minutach był na miejscu. W bramie minął zrozpaczonego mężczyznę, który bezradnie rozglądał się dookoła, tak jakby pierwszy raz trafił do tego przybytku żalu i boleści. Tak, śmierć nie bierze jeńców. Nie idzie na kompromisy i z nikim się nie układa. W życiu człowieka jest jedynym pewnikiem, którego nie można odwrócić. Wysuszone liście pod jego stopami chrzęściły jak miażdżone skorupy czarnych żuków, których było tu pełno. Przemknęło mu przez głowę pytanie, skąd ta obfitość? Ale szybko porzucił tę myśl. Grobowiec matki wyrósł przed nim nagle jak starożytny obelisk wystający ponad otaczające go krzyże i lastrykowe monumenty. Granitowego olbrzyma wybrał ojciec. Obrobiony przez najlepszego kamieniarza na Łostowicach, miał być wspólnym grobowcem dla całej rodziny Bergów. Godnym, wyrazistym i podkreślającym pozycję ojca. Los chciał inaczej. W grobie leżała od 5 lat tylko jego matka, a ojciec nawet po śmierci na pewno nie chciałby symbolicznego pojednania z kobietą, którą porzucił jak znoszony łach. Przykucnął z tyłu grobowca. Z torby wyciągnął znicz, podręczne grabki i środki czyszczące kupione w osiedlowym Netto. Już dawno powinien doprowadzić nagrobek do porządku. Był to winien matce, jedynej osobie, która kochała go miłością bezwarunkową i całkowitą. Zawsze wybaczała mu wszystkie mniejsze i większe grzeszki. Przemknęła przez życie, jakby była tylko przechodniem. Całe życie podporządkowała mężczyźnie, który najpierw traktował ją jak trofeum, potem uczynił z niej służącą, a na koniec zdradził bez mrugnięcia okiem. A potem zgasła, nagle, jak zdmuchnięta świeca. I jedynym świadectwem, że kiedykolwiek istniała, było wspomnienie, które przechowywał w swojej pamięci. Pomyślał, że najpierw się pomodli, a potem zajmie się chwastami, póki nie zapadła jeszcze całkowita ciemność. Zamierzał wykarczować dzikie osty, które nie wiedzieć czemu wyrosły na żwirowej opasce otaczającej grób. Musiał się spieszyć, mrok gęstniał w oczach. Pomyślał, że w razie potrzeby wspomoże się światłem komórki. Musiał jeszcze umyć granitową płytę z napisem, którego sam był autorem. Wszystko, co mieliśmy najcenniejszego, w tym grobie się mieści. Śmierć cię zabrała, nie wzięła boleści. Zamknął oczy i zmówił modlitwę. Podniósł wzrok na grób i zamarł. Nieruchomym wzrokiem wpatrywał się w obelisk. W pierwszej chwili pomyślał, że ma omamy wzrokowe i to pobliskie drzewo rzuca na grobowiec swój ażurowy cień. Przysunął się bliżej. Ktoś czarnym sprejem narysował na nim odwrócony pentagram. Znał ten symbol. Szatański znak, podpis Lucyfera. Lucyfera? Jezu! To nie może się dziać naprawdę. Dopiero teraz dostrzegł napis u podnóża obelisku. Czarny sprej zlewał się z ziarnistą fakturą kamienia. Jedno słowo, 8 liter, z których każda krzyczała i dźwięczała niczym napięta struna. Wróciłem. Przetarł ręką nagle spotniałe czoło. Co to oznacza do kurwy nędzy? Głupi żart czy coś więcej? Coś zdecydowanie więcej? Człowiek, który mógłby być autorem tego makabrycznego wybryku, od ponad roku spoczywał w rodzinnym grobowcu w Pruszczu Gdańskim. Widział jego ciało nabite na osinowy drąg w Karkonoszach. Martwi nigdy nie wracają, co najwyżej w koszmarnych snach. Nagle zauważył coś jeszcze. Dziwny układ zniczy, które pozostawił tu 2 tygodnie temu. Zawsze kupował ich 7. To była szczęśliwa liczba jego matki. Teraz było ich 6. Jeden odróżniał się od pozostałych, ale nie to było najdziwniejsze. Lampki ułożone były w kształcie litery. 4 ułożone jedna pod drugą dałby głowę, że w precyzyjnie odmierzonych odległościach. I 2 tworzące boczne ramię. Litera L. L. Jak Lucyfer. Coś spłoszyło stado czarnych kruków, które zerwały się do lotu, rozpraszając cmentarną ciszę. Wzdrygnął się. Ktoś nieźle bawił się jego kosztem. Na kilka sekund wróciły emocje związane z tym psychopatą, którego udało się wreszcie pogrzebać 5 metrów pod ziemią. Znowu poczuł zimny dreszcz i to uczucie paniki, które dławiło go wtedy, gdy leżał na stole przykrytym ceratą, szykowany na rytualną śmierć przez Lucyfera. A potem zalała go fala wstrętu i nienawiści. Zbezcześcili grób jego matki. Skalali grobowiec, jedyne miejsce na tym popieprzonym świecie, które z samej zasady powinno być wyłączone z ziemskiego hejtu i porachunków. Czuł, jak mokra koszula przywiera mu do ciała. Musiał się uspokoić, trzymać nerwy na wodzy. O co w tym wszystkim chodzi? Na pewno nie było mowy o przypadku, o wybryku jakichś młodzieżowych satanistów grasujących na cmentarzu i ochlapujących farbą nagrobki na chybił trafił. Nie z tą literą ułożoną ze zniczy i nie z tym napisem. A więc ktoś zrobił to celowo. Kto? I w jakim celu? Ktoś wysyłał mu wiadomość? Nie zaznasz spokoju. Pamiętam o tobie. Nie schowasz się przede mną. Ani na tym, ani na tamtym świecie. Piątek, 2 sierpnia. Szpitalna izolatka pogrążona była w szarym półcieniu. Wiatr leniwie poruszał firanką w uchylonym oknie. Wpatrywał się z wytężoną uwagą w twarz człowieka, którego kochał i nienawidził zarazem. Sam nie był pewien, jakiego uczucia jest w nim więcej, gniewu i gryzącej niechęci, czy tkliwości wymuszonej przez okoliczności, w jakich obaj się znaleźli. Na poręczy łóżka zawieszona była tabliczka z wypisanym nazwiskiem pacjenta. Bartosz Berg, lat 64. Pod spodem wykresy codziennych temperatur, pulsu, ciśnienia i mililitrów oddawanego moczu. Smutna tabliczka znamionowa człowieka, z którego zdrowie wyciekało niczym woda z dziurawego dzbana. Głowa śpiącego ojca spoczywała po środku poduszki. Po bokach wystawały wykrochmalone rogi Jaśka. Adam miał to po nim. Zanim usnął, mościł sobie wgłębienie w poduszce. Wygodne, miękkie gniazdo, w którym można było poszukać snu. Co jeszcze po nim odziedziczył? Na pewno nie egoizm, który był prawdziwą naturą jego ojca. Od kiedy pamiętał, matka zawsze była w cieniu Bartosza. Nigdy nie pozwalał na siebie mówić ojcze. Forsował nieustannie tego Bartosza. Jakby to mogło być substytutem prawdziwej bliskości, której nigdy pomiędzy nimi nie było. Ojciec dobrze radził sobie już za PRL-u. Pracował na Politechnice Gdańskiej. Był zdolnym inżynierem, zawsze fascynowała go informatyka. Adam pamiętał jego złote myśli, wygłaszane nieznoszącym sprzeciwu tonem podczas rodzinnych obiadów, które dla wszystkich oprócz ojca były torturą. Komputery zmienią świat! Sowieci przegrają wyścig z Zachodem, ponieważ zaniedbują nauki ścisłe, perorował, popijając ulubiony bourbon Jack Daniels. Oczywiście miał rację, jak zawsze i we wszystkich innych kwestiach. Jednak rozkwitł dopiero w wolnej Polsce. Założył własną firmę informatyczną. Wyspecjalizował się w systemach zabezpieczeń przed ingerencją z zewnątrz i złośliwym oprogramowaniem. Jego patenty stosowało wiele czołowych firm w kraju. Pieniądze płynęły szeroką strugą. Zbudował wielki dom w gdyńskim Orłowie prawie nad samym klifem, niedaleko rezydencji Ryszarda Krauzego. Nie zapomniał nawet o wymyślonym przez siebie herbie. W skrzyżowanych literach B i B nad mewą z rozłożonymi skrzydłami, który kazał wyrzeźbić nad reprezentacyjnym wejściem. Ale to było dawno temu. Leżący przed nim człowiek był teraz cieniem samego siebie. W niczym nie przypominał już silnego mężczyzny, introwertycznego samca i ksenofoba, który tak dominował nad swoim otoczeniem, a zwłaszcza własną rodziną. Z kącika jego ust wyciekała stróżka żółtawej śliny. Adam pochylił się nad nim. Ledwie wyczuł oddech. Nieświeży, poświstujący i nieregularny. Pojawiający się po wielosekundowych pauzach, tak jakby ten organizm powoli poddawał się i zapadał w dziurę bez dna. Przemył twarz ojca nawilżoną chusteczką higieniczną. Bartosz westchnął nagle i Berg przeraził się przez chwilę, że ojciec otworzy oczy. O czym mieliby rozmawiać? Od lat dzielił ich mur obcości i wzajemnego niezrozumienia. Od tego feralnego dnia, kiedy im powiedział, że odchodzi i pozostawił ich samych w pokoju, w którym nagle eksplodowała cisza. To wtedy uświadomił sobie, że musi stać się mężczyzną. Przez następne lata jego ojciec układał sobie na nowo życie z kobietą, którą on, Adam, uważał za osobę nijaką. Edyta nie była ani młodsza, ani ładniejsza od porzuconej żony. Może tylko jeszcze bardziej podporządkowana, oddana i wytresowana. Nigdy nie dowiedział się, co stało za tym wyborem. Nuda, irracjonalna fascynacja zwyczajnością, kaprys despoty, który testował granice własnej władzy nad rodziną? A może swoisty egzamin z lojalności, któremu poddał swoje dzieci, w tym jego. Jedynego syna, w którym widział następcę tronu i spadkobiercę rodzinnego biznesu. Nigdy nie miał nawet szansy, by o to zapytać. Gdy stanął po stronie matki, Bartosz uznał ten akt za zdradę, nielojalność i niezrozumiałą dezynwolturę. Zerwał z synem wszelkie kontakty. Spotkali się dopiero 5 lat temu na gdańskich Łostowicach, na pogrzebie matki. Ojciec miał w oczach jakiś smutek, a może tylko tak mu się wtedy zdawało. Edyta została w samochodzie. Na pojednanie było już za późno. Zbyt wiele się zdarzyło, zbyt szeroka była ta fosa, którą ojciec wykopał między nimi. A teraz, czy tego chciał, czy nie, pochylał się nad kolejnym żywym trupem. Dlaczego regularnie odwiedzał ojca w szpitalu? Przecież nie z uwagi na konwenans i poczucie synowskiego obowiązku. Więc dlaczego? Uznał, że nie poradzi sobie z tym pytaniem. Przynajmniej nie dzisiaj. Podniósł się z krzesła i skierował do wyjścia. W drzwiach minął się z młodą pielęgniarką o wielkich oczach. – Przyjdzie pan jeszcze? – zapytała. – Nie wiem. – wzruszył ramionami bezradnie. – On pana słyszy. Nie jest w stanie śpiączki, to tylko krańcowe osłabienie organizmu po udarze. Ilekroć przychodzę, ma zamknięte oczy. W ogóle nie reaguje na moją obecność. – Na pewno pana słyszy – powtórzyła. – Potrzebuje pana. Może tylko nie chce się do tego przyznać. Przede mną? Przed sobą samym. Nagle poczuł się zmęczony. Był przytłoczony całą tą nierzeczywistą sytuacją i tym klaustrofobicznym szpitalem, przesiąkniętym zapachem śmierci, ludzkiego potu i drażniących nozdrza medykamentów. Miał dość. Od wielu miesięcy miał podgórkę i nic nie zapowiadało zmiany na lepsze. Wyszedł na zewnątrz szpitala i głęboko zaczerpnął powietrza. Niemal natychmiast poczuł rozżarzone igły w płucach. Tego lata nad Bałtykiem panowały tropiki. W pierwszej chwili nie usłyszał sygnału telefonu. Prawda, przecież wyciszył go w szpitalu. Berg, słucham, rzucił w słuchawkę. Dzień dobry, bardzo mi miło. Głos po drugiej stronie miał miękką barwę. Dzwonię z sekretariatu prezesa Wojtyszki. Kogo, przepraszam? Prezesa Wojciecha Wojtyszki, właściciela WW Holding. Ach tak, przez głowę niemal natychmiast przemknął mu ciąg skojarzeń związanych z tą postacią. Jeden z najbogatszych Polaków z listy Wprost, szef rodzimej sieci sklepów detalicznych Żuczek, które można już było spotkać niemal w każdej miejscowości w Polsce. Właściciel salonów samochodowych luksusowych marek, hoteli położonych w najatrakcyjniejszych miejscach Polski oraz wielu pomniejszych biznesów skupionych w holdingu, którego nazwę otwierały jego inicjały. Znany był także jako wielki właściciel ziemski. Biznesmen o twarzy indiańskiego wodza spalonego słońcem. Ekscentryk i stały bywalec kolumn w magazynach plotkarskich. Podobno zatrudniał w swoim sekretariacie jedynie absolwentów z dyplomem MBA. Właściciel odkupionego od rosyjskiego oligarchy luksusowego jachtu na Morzu Marmara i prywatnego odrzutowca Gulfstream. Berg kilka razy widział go w telewizji. Trudno byłoby go nie zapamiętać. Był inny od stada gładkich milionerów, których można było spotkać na rautach dobroczynnych w sopockim Sheratonie. Silny, charyzmatyczny naturszczyk w ulubionym białym garniturze, w którym przypominał trochę celebrytę prowadzącego telewizyjne show. Posługiwał się chropawym, mało literackim językiem, w którym aż roiło się od anglojęzycznych zapożyczeń i amerykanizmów. Miał 70 lat, ale formy fizycznej mogli mu pozazdrościć telewizyjni celebryci z o wiele wyższym peselem. Wiele rzeczy na pewno można by powiedzieć o wodzu z WW Holding, ale na pewno nie to, że był postacią banalną. Jest pan tam jeszcze? Jedwabisty głos ze słuchawki nie dawał za wygraną. Tak, oczywiście. Zastanawiałem się, czy robię zakupy w Żuczku. Doceniam pańskie poczucie humoru, panie Berg. Zapewniam jednak, że pan Wojtyszko nie zajmuje się reklamą swojej sieci, a już na pewno nie czyni tego osobiście. O co w takim razie chodzi? Chciałabym zaprosić pana na spotkanie z moim szefem do Konstancina. Towarzyszyć mu będzie małe grono przyjaciół. Sprawa, którą chcą poruszyć podczas tej rozmowy, na pewno wzbudzi pańskie zainteresowanie. Z uwagi na jej charakter, prosilibyśmy jednak o dalece posuniętą dyskrecję z pańskiej strony. Proszę nikomu nie mówić o tym zaproszeniu. Jeszcze nie zdecydowałem, czy je przyjmę, a pani już zakłada mi kaganiec? Nie nazwałabym tego w ten sposób. Raczej uprzejmą, acz stanowczą prośbą. Wykonuję tylko polecenia mojego szefa. Na pewno jako dziennikarz śledczy doskonale pan rozumie, że niektóre sprawy lubią ciszę. W pierwszej chwili żachnął się wewnętrznie. Nie lubił, gdy nim komenderowano. Z drugiej strony zaproszenie brzmiało intrygująco. Czego mógł od niego, pod upadłej gwiazdy dziennikarstwa, chcieć taki nabab jak Wojtyszko? Od czasów rozgrywki z Lucyferem nic się w jego życiu nie układało jak należy. Tak jakby niewidzialni wrogowie rzucali mu nieustannie kłody pod nogi. Zwolniono go z kuriera, a inne redakcje nie paliły się do zaoferowania mu stałego angażu. Innym wyraźnie przeszkadzały jego sukcesy i chwilowa zresztą telewizyjna popularność. Zawiść była w tym środowisku zjawiskiem równie powszechnym jak hejt w polskim internecie. Jako freelancer pisywał do kilku czasopism, krótko współpracował z Rzeczpospolitą, ale kokosów z tego nie było. Nagroda Grand Press mile łechtała jego próżność, ale chleba nią posmarować się nie dało. Zapraszają go jacyś obrzydliwie bogaci oligarchowie? Właściwie, dlaczego nie? Cóż lepszego miał do roboty poza kończeniem artykułu dla magazynu Pocisk i odwiedzaniem ojca w szpitalu? Oczywiście, rozumiem to, podjął decyzję. Gdzie i kiedy? Prezes zaprasza pana do swojego domu w Konstancinie jutro o godzinie 18. Ma pan zarezerwowany hotel Hilton Doubletree, na nasz koszt oczywiście. Możemy także przesłać po pana limuzynę. Limuzynę? To normalne. Z Gdańska do Warszawy jest jednak kawałek. Dziękuję, nie skorzystam. Skorzystam z pendolina. Proszę przekazać panu Wojtyszce, że przyjadę. Przesłać panu adres? To nie będzie konieczne. Rozumiem, że pan Wojtyszko nadal mieszka w tej rezydencji przypominającej Biały Dom. W rzeczy samej. Sobota, 3 sierpnia. Mężczyzna siedzący w szarym BMW zaparkowanym przy ulicy Słowackiego spojrzał na zegarek. 19:00. Już czas. Wyszedł z samochodu i narzucił na głowę kaptur. Miał na sobie ciemny dres i adidasy. Wyglądał jak jeden z tych gdańskich blokersów, gibających się w rytm białego rapu, których lepiej było omijać nawet wzrokiem. Szybko przeszedł przez podwórko i podszedł do trzypiętrowej kamienicy o łuszczących się ścianach. O tej porze na dworze można było spotkać tylko przypadkowych lub spóźnionych przechodniów. Mieszkańcy bloku dawno już wrócili z pracy. Znał ich zwyczaje. Przez kilka dni uważnie obserwował ludzi, których połykały i wypluwały w określonych porach drzwi kamienicy. Byli już po zakupach w Biedronce, pewnie właśnie ślęczeli z trójpakiem piwa przed jakimś ogłupiającym teleturniejem na telewizyjnym ekranie. Podszedł do domofonu i wklepał sekwencję cyfr, którą podejrzał u jednego z mieszkańców. 1410. Kurwa. Czy ci ludzie nie znają innych kombinacji poza nieśmiertelnym Grunwaldem albo czterema jedynkami? Interesujące go mieszkanie znajdowało się na drugim piętrze. Założył na ręce lateksowe rękawice. Sforsowanie drzwi zajęło mu 30 sekund. Wszedł do środka i uważnie rozejrzał się po wnętrzu. Miał dużo czasu. Nie musiał się śpieszyć. Nie zamierzał jednak zabawić tu dłużej, niż to było konieczne. Wszystko się zgadzało. Tak jak na planie, który uważnie studiował całe popołudnie. Przestronny salon, białe, nowoczesne meble. Dużo płyt. Męskie granie, Cortez, organek. Ed Sheeran. Muzyczny typ. I masa książek na regałach. Na ścianie wisiało kilka oprawionych zdjęć. Czarno-biały krajobraz z pochyloną sosną nad plażą. Nadmorskie wydmy przypominające kurhany. Morze o świcie. Lubi chłopak naturę. I dziewczyny. Podszedł do jedynego zdjęcia figuratywnego. Wysoki blondyn w dżinsach i rozpiętej koszuli. Miał ironiczny uśmieszek przyklejony do ust. Mógł się podobać laluniom. Już go nie lubił. Mógłby kilkoma cięciami noża na zawsze oszpecić mu tę ładniutką gębę. Zmazać ten niepokorny grymas z twarzy. Obok kobieta w krótkich spodenkach odsłaniających długie nogi. Miała kolorowe włosy, dziwnie kontrastujące z rozmytym tłem. Ta hakerka, z którą prowadza się od czasu do czasu? Suka. Ciekawe, czy mu daje. Wyjął z worka narzędzia i ułożył na stole. Nóż o chirurgicznym ostrzu, śrubokręt, taśma, torebki z koką. Uważnie rozejrzał się dokoła. Elektryczna skrzynka rozdzielcza znajdowała się wewnątrz szafki zawieszonej nad drzwiami. Ostrożnie odkręcił plastikową obudowę. Tak jak się spodziewał, wewnątrz było wystarczająco dużo miejsca. Pomiędzy wyłącznikami nadprądowymi umieścił torebkę, a następnie zakleił ją taśmą. Zamontował obudowę na swoim miejscu i przykręcił mikroskopijne śrubki. Teraz napis. Wyciągnął z kieszeni kurtki zdjęcie i jeszcze raz uważnie mu się przyjrzał. Wszedł do sypialni i jednym ruchem ściągnął kapę zakrywającą łóżko. Zgodnie z jego przypuszczeniami pościel była biała. Najwidoczniej świeżo założona. Pachniała delikatnie lawendą. Czyżby także krochmalem? Pociągnął z lubością nosem. Był czuły na zapachy. To była jedna z jego niewielu słabości. Uwielbiał zapach krwi. Słodki i odurzający. Poruszający najgłębiej ukryte przeczucia. Jego uwadze nie uszła też zadziwiająca korelacja. W słowie krochmal, podobnie jak w słowie krew, powtarzały się te same litery. K i R. Obie tępe, chrapliwe jak zgrzyt noża po ludzkim gardle. Natychmiast wychwytywał takie rzeczy. Miał taki dar, bardzo szczególny i w jakimś sensie wyjątkowy. On sam też był wyjątkowy. Może nie do końca normalny, uśmiechnął się pod nosem, ale jedyny w swoim rodzaju. Podszedł do wezgłowia łóżka i stanął przy ścianie. Skierował spray z czerwoną farbą na ścianę i nacisnął przycisk. Krótkimi, zdecydowanymi ruchami wyrysował symbol. Odczekał kilka sekund i odsunął się trochę. Perfekt. Dobrze wyszło, tak jak na zdjęciu. Teraz pościel. Skierował rozpylacz na poduszkę i prześcieradło. Tak, rdzawe pręgi na śnieżno-białej bieli wyglądały jak ślady masakry teksańską piłą mechaniczną. Albo jak krwista łuna na obrazach mistrza. Racja. Nie może zapomnieć o sprayu. Po kolejnych 2 minutach był gotowy do opuszczenia mieszkania. Po raz ostatni je zlustrował. Nie pozostawił po sobie żadnych śladów. Jak duch. Chociaż nie. Duchy budzą strach. On chciał zasiać niepewność. To gorsze niż strach. Pod dom Wojtyszki podjechał taksówką. Dochodziła 18:00. Rezydencja miliardera rzeczywiście przypominała siedzibę amerykańskich prezydentów, z jedną różnicą. Była zdecydowanie obszerniejsza. Odrzeźbionej w metalu bramy wiodła szutrowa ścieżka obrośnięta równo przystrzyżonymi bukszpanami. Adam poprosił kierowcę o zatrzymanie się przy samym wjeździe i czekał cierpliwie, aż podejdzie do niego ochroniarz. Ubrany był w ciemny garnitur. Nie był podobny do Kevina Costnera ze słynnego filmu. Raczej przypominał ludzką hybrydę. Miał twarz naturszczyka, doklejoną do muskularnego ciała wyciętego z plakatu reklamowego jednostki Grom. Nazywam się Berg, jestem umówiony z prezesem Wojtyszką. Bodyguard przez chwilę studiował listę. Zgadza się. Czy mógłbym zobaczyć pański dowód tożsamości? A czy to konieczne? Niestety tak. Takie mamy tu wymogi bezpieczeństwa. Wie pan, prezes to osoba publiczna. Po chwili taksówka ruszyła w kierunku podjazdu wskazanego przez ochroniarza. Berg z ciekawością rozglądał się dokoła. Dawno już nie widział równie wielkopańskiej rezydencji. Ogromny teren ogrodzony był wysokim na 2,5 metra murem z piaskowca, który dobrze zasłaniał dom przed spojrzeniami ciekawskich. W kilku miejscach zauważył kamery. Teren na pewno był monitorowany. Zdziwiłby się, gdyby było inaczej. Na osi drogi dojazdowej wyrastała klasycystyczna w formie rezydencja, do złudzenia przypominająca swój waszyngtoński pierwowzór. Perspektywę psuła jedynie żelbetowa hala w kształcie wielkiego pająka, wyrastająca zza domu. Berg domyślił się, że to słynna hala sportowa, w której Wojtyszko, wielki fan sportu, podejmował swoich przyjaciół. Taksówka zaparkowała obok granatowego Bentleya Continental GT. Pucowanego pracowicie przez szofera, który wyglądał jak klon ochroniarza przy bramie. Ten sam ciemny garnitur, sprężyste ruchy i sportowe obuwie wystające spod nogawek zaprasowanych w kant spodni. Wysiadł z samochodu i zmrużył oczy, oślepiony przez słońce, które nagle pojawiło się nad wiekowym platanem. Zgubił się pan? Głos, który go doleciał, miał chropowatą barwę. Osłonił oczy dłonią. Kobieta przycinała róże na klombie pośrodku trawnika. Miała na sobie wypłowiałe ogrodniczki i słomiany kapelusz z postrzępionymi brzegami. Dostrzegł jej oczy. Ciemne, rozświetlone refleksami światła. Jeszcze nie, ale mało brakuje. Przyjechał pan z jakiegoś ludowego skansenu? Rzuciła ironiczne spojrzenie na jego steraną taksówkę, która zawróciła już w stronę bramy. Zgadła pani. Robię tam za tubylca, który oprowadza turystów po osadzie, w której czas się zatrzymał. Podejmujemy ich kwaśnym mlekiem i ziemniakami. Nie uznajemy elektryczności, a nasze kobiety nie noszą stringów. Boże, to musi być straszne. Dajemy radę. Bez prądu można żyć. Miałam na myśli embargo na stringi. Główne wejście jest przed panem, ale obsługa wchodzi bocznymi drzwiami. Dziękuję za podpowiedź. Oczywiście skorzystam z wejścia dla służby. Na schodach czekał już na niego asystent Wojtyszki. Witam w krainie Oz. Uśmiechnął się szeroko i mocno uścisnął Bergowi dłoń. Jestem mecenas Rafał Ferenc. Pracuję dla szefa. Miał przyjazny uśmiech, loki efeba utrwalone żelem i ręcznie szyte mokasyny. Tylko oczy nie pasowały do tej twarzy brata łaty, taksujące i zimne jak oksydowane guziki przyszyte do oczodołów. Berg widywał takich prawników w warszawskim Mordorze. Urzędowali na ostatnich piętrach wieżowców ze szkła i aluminium i spoglądali z góry, dosłownie i w przenośni, na krainę zapracowanych ludzików, usiłujących związać koniec z końcem. Rezydencja wewnątrz zaskakiwała nowoczesnym designem. Tak jakby waszyngtońska skorupka była tylko na pokaz, podczas gdy wnętrza oddawały rzeczywiste upodobania właściciela. Wojtyszko musiał lubić minimalizm. Świetlik w dachu rzucał snop światła na szeroki korytarz o ścianach z polerowanego betonu. Monotonie przełamywało kilka płócień dużych formatów. Podszedł bliżej i z zaskoczeniem odkrył, że to dzieła najwybitniejszych polskich malarzy. Gierowski, Starzewski, Sasnal. Na przeciwległej ścianie wzrok przyciągało ogromne płótno starowiejskiego, ukazujące porwanie Europy. Jedynym meblem był tu ikoniczny fotel La Donna projektu Gaetana Pesszego. Piękny, prawda? Wojtyszko wyszedł z bocznych drzwi i podszedł do Adama z wysuniętą ręką. Miał na sobie płócienne spodnie i blazer zarzucony na ramiona. Gaetano Pesce stworzył ten fotel w 69 roku, a do dziś należy on do kanonu współczesnego wzornictwa. Czy wie pan, kto był dla niego inspiracją? Berg wzruszył ramionami. Nie mam pojęcia. Inspiracją do obłej formy mebla była Wenus. Fotel miał symbolizować poczucie piękna, komfortu i satysfakcji, a więc trójce doznań, które zapewnić może tylko piękna kobieta. A partnerstwo? Proszę nie żartować. Wojtyszko naprawdę był rozbawiony. Między kobietą a mężczyzną nigdy nie było i nie będzie prawdziwego partnerstwa. Mężczyzna zawsze pozostanie łowcą, zdobywcą, agresorem, jak pan chce. Berg pomyślał, że to byłoby zbyt proste. Przynajmniej jednak w tym przypadku wywiady prasowe nie kłamały. Przed przyjazdem do Konstancina przejrzał w sieci kilka wypowiedzi medialnych prezesa. Wojtyszko nie stylizował się na guru biznesu. Podkreślał, że jest self-made manem, który do wszystkiego doszedł w życiu sam. Powielokroć powielana była opowieść o tym, jak to musiał wędrować do szkoły w za dużych butach, pożyczanych od starszego brata. Wielu ludzi uważało, że Wojtyszce słoma nadal wystaje z butów. Ale Bergowi podobała się ta bezpośredniość. Gospodarz wprowadził go do pomieszczenia o wyglądzie klubowego gabinetu. Przy stoliku o inkrustowanym blacie siedziało dwóch mężczyzn. Berg wiedział, kim są. Wszyscy od lat okupowali listy najbogatszych Polaków. Na widok Wojtyszki i jego gościa przerwali rozmowę. Panowie, nasz gość, redaktor Adam Berg, powiedział ceremonialnie Wojtyszko. Panie redaktorze, to moi przyjaciele Maciej Parulski, właściciel firmy DDD oraz Gerard Wilk, prezes Security Home. Wiele nas różni, ale jeszcze więcej łączy. Wszyscy jesteśmy spod znaku lwa i nie lubimy przegrywać. A pan spod jakiego jest znaku?
Bliźniąt.
Czy dobrze kojarzę, że ten znak zodiaku cechuje osoby dwulicowe i nieszczere? Parulski wykrzywił usta w sardonicznym uśmiechu.
Tak mówią. A vox populi się przecież nigdy nie myli.
Mówią także, że lwy pożerają własne potomstwo. Dobrze kojarzę?
Okej, jesteśmy na remis, roześmiał się Parulski.
Czego się pan napije? Wojtyszko starał się nie wychodzić z roli dobrego gospodarza. Może być whisky?
18-letnia Glenmorangie powinna panu smakować.
Berg skinął głową. Powoli układał w głowie informacje o swoich gospodarzach. Dlaczego go zaprosili? I co łączy tych trzech mężczyzn, tak różnych jak woda i ogień? Maciej Parulski, 40-latek o rudej brodzie wikinga, szopie niesfornych włosów i twarzy niemowlaka. Kolorowa prasa podawała zresztą, że z zapałem trenuje nie tylko wspinaczkę wysokogórską, lecz także triatlon, żeglarstwo i rajdy samochodowe. Do wielkich pieniędzy doszedł, zakładając firmę produkującą odzież dla mas. Modne wzornictwo i umiarkowane ceny okazały się najlepszą receptą na oszałamiający sukces. DDD była notowana na giełdzie, a w ostatnich latach salony firmy wyrastały jak grzyby po deszczu w całej Europie Środkowo-Wschodniej, od Wilna po Bratysławę i Wiedeń. Częsty bohater kolorowej prasy, którą jego dział Public Relations karmił newsami o himalajskich wyczynach swego bossa. Uczestnik rajdu safari, często porównywany do ekscentrycznego szefa Virgin, Richarda Bransona. Tylko ironiczny uśmieszek przyklejony do twarzy podkreślał, że Maciej Parulski jest tylko jeden. Wyjątkowy i niepowtarzalny. Większą zagadkę stanowił dla Berga drugi mężczyzna. Gerard Wilk pilnie strzegł swojej prywatności. Nigdy nie pozwalał się fotografować, unikał skandali i brukowej prasy. Być może dlatego na jego temat krążyło tak wiele barwnych opowieści. Podobno pierwszy milion zarobił na handlu z radzieckimi oficerami opuszczającymi kraj, którzy długie lata uważali, że kurica nie ptica, a Polsza nie zagranica. Gdy przyszło im się ewakuować po upadku Czerwonego Imperium, spieniężali wszystko, co się dało. Białą broń, samochody, wyposażenie mieszkań, elektronikę, meble, a nawet armaturę sanitarną. Wilk skorzystał z okazji, a potem sprzedawał poradziecki chłam na bazarach wschodniej Polski. Co istotniejsze, korzystając z chaosu pierwszych lat niepodległości, przejął praktycznie za bezcen wiele nieruchomości po Rosjanach w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Krążyły legendy o dziełach sztuki, które Sowieci przejęli w poniemieckich zamkach i willach, a które ostatecznie wpadły w jego ręce. Podobno zawsze potrafił dobierać sobie współpracowników, młodych zdolnych, dla których kraj nie miał żadnej sensownej propozycji. Wilk taką ofertę miał. Dobrze płacił, wyłuskując najlepszych i najbardziej perspektywicznych absolwentów wyższych uczelni. Odwdzięczyli mu się, podpowiadając, że bogacący się rodacy prędzej czy później będą potrzebowali systemów alarmowych zabezpieczających ich domy i mieszkania. Tak powstał Security Home, jedna z największych w kraju firm ochroniarskich. W swoim czasie byli liderem w branży, zajmując się ochroną mienia, transportem konwojów pieniężnych i monitoringiem. O ile Berg dobrze zapamiętał, w ostatnim czasie firma skupiła się na świadczeniu usług dla biznesu, w tym zabezpieczaniu wielkich sieci handlowych. To tutaj były prawdziwe konfitury i Wilk dobrze o tym wiedział. Wilk nie wyglądał na miliardera. Niepozorny, o pobrużdżonej twarzy człowieka, który nie wstydzi się swego wieku ani nie próbuje walczyć z czasem. Miał na sobie zwykły garnitur z sieciówki o kołnierzu lekko obsypanym łupierzem. Tylko zegarek Ulysse Nardin ujawniał rzeczywisty status właściciela. Prawie się nie odzywał, oszczędnie dobierał słowa. Berg był jednak przekonany, że jego partnerzy bardzo liczą się z jego zdaniem. Zapewne się pan zastanawia, w jakim celu tu pana ściągnęliśmy, zagaił Wojtyszko, pociągając solidny łyk whisky. Chcą panowie, żebym napisał biografię? O trzech takich, co ukradli księżyc? Nie chodzi o biografię. Wojtyszko wykrzywił usta w grymasie, który miał być uśmiechem,
a księżyc już dawno temu ukradło dwóch innych. A więc czemu zawdzięczam to zaproszenie? Jak się panu powodzi, panie Berg? Wojtyszko zignorował jego pytanie.
Słucham?
Pytamy, czy jest pan zadowolony z życia? Dopowiedział z boku Parulski. Bo z naszych informacji wynika, że stoi pan na rozdrożu. Praca w korporacyjnym zaprzęgu pana znudziła. Współpracuje pan sporadycznie z kilkoma redakcjami. Pieniądze rozchodzą się jak woda, a medialną sławą. Nie sposób spłacać kredytów.
Kredytu,
uściślił milczący dotychczas Wilk. Pan Adam spłaca tylko jeden kredyt za mieszkanie.
Sprawdzali panowie mój stan majątkowy?
Berg poczuł, jak zalewa go fala irytacji. Ci trzej noworysze najwyraźniej bawili się jego kosztem.
Niech się pan nie unosi, to nic osobistego.
Wojtyszko poprawił nieistniejącą fałdę na spodniach. Lubimy wiedzieć więcej o osobach, wobec których mamy pewne plany. Jest pan zdolnym i bardzo inteligentnym człowiekiem, upartym. I nie lubi pan przegrywać. To tak jak my.
Panowie, nie mam czasu na zabawę w ciuciubabkę.
Do tego nie lubię bogaczy i sam nie wiem, co tu robię. A już na pewno nie pozwolę na to, by ktoś grzebał w moim osobistym życiu. Albo zaczniecie rozmawiać ze mną ludzkim głosem, albo zaraz rozwiążemy to tajne zgromadzenie.
Do tego ma jaja, powiedział Parulski w powietrze, tak jakby Berga nie było w pokoju.
W porządku, zaraz przejdę do meritum, powiedział ugodowo Wojtyszko. Chciałem tylko, aby był pan świadom, że trochę o panu wiemy. I że naszym zdaniem nadaje się pan do misji, którą chcielibyśmy panu zlecić.
Misji?
Berg poruszył się w fotelu. Ta rozmowa zaczęła przybierać zgoła niespodziewany obrót.
To chyba najlepsze słowo. Wojtyszko obrzucił go przeciągłym spojrzeniem.
Zanim zacznę, jedno zastrzeżenie. Dopóki nie przyjmie pan naszej propozycji, materia tej rozmowy pozostaje dyskretna. Będzie pan miał 48 godzin na udzielenie nam wiążącej odpowiedzi. Jeśli się nie dogadamy, nie wolno będzie panu nikomu ujawnić, o czym tu była mowa. Czy to jest jasne?
To uczciwe postawienie sprawy. Okej.
Chcemy, żeby pan dla nas coś odnalazł. Coś bardzo cennego, co jest ukryte tak dobrze, że nikt tego nie odnalazł od 75 lat.
Nie myślicie chyba o bursztynowej komnacie.
Komnata spłonęła w marcu 45 roku w Królewcu. Nie ma po co jej szukać. Mam na myśli artefakty, które istnieją naprawdę.
Berga zdziwiła pewność siebie, z jaką Wojtyszko wygłaszał to stwierdzenie.
O czym właściwie rozmawiamy? Zapytał i spojrzał na dwóch towarzyszy prezesa.
To dobre pytanie.
Wojtyszko otworzył skórzaną teczkę leżącą na stoliku. Zanim jednak słowo ciałem się stanie, proszę przeczytać te dwa dokumenty. Pierwszy to umowa. Pańskie honorarium jest wyszczególnione w ostatnim akapicie. Nie muszę dodawać, że gdyby pan złamał tę umowę, wyciągniemy surowe konsekwencje. Drugi papier to zbiorcza informacja o tym, czego ma pan szukać. Resztę informacji przekaże panu prezes Parulski. To on jest, nazwijmy to, naszym frontmanem w tej kwestii. I to on przechowuje w swoim sejfie wszelkie materiały, mapy i informacje, które udało nam się zgromadzić w ostatnich latach. A teraz proszę przeczytać te dokumenty. Nie wymagamy od pana decyzji w tej chwili, chcemy tylko, aby pan zaznajomił się z tymi materiałami.
Berg pochylił się nad teczką.
Już pierwsze zdania sprawiły, że poczuł mrowienie na skórze. Miał na swoim koncie odnalezienie szkatuły królewskiej. Rok temu był o krok od przejęcia zaginionych skarbów Bazyliki Mariackiej. Jednak jeszcze nigdy nie miał do czynienia z tak intrygującą historią, z tak fascynującym i nieprawdopodobnym wyzwaniem. Nie spieszył się, chociaż czuł na sobie spojrzenia trzech mężczyzn. Słyszał, jak szumi mu krew w skroniach. Jeśli ci ludzie mieli rację, to czekała go podróż w nieznane, zapewne pełna nieprzewidzianych zdarzeń i niepewności. Podniósł oczy. Był poruszony i nawet nie próbował tego ukryć. To wygląda tak... nieprawdopodobnie, wydusił wreszcie z siebie. Akurat pana nie powinno to powstrzymywać. Historia ze skarbami z Bazyliki Mariackiej również wyglądała na fantazję, a jednak udowodnił pan, że jest prawdziwa.
Jesteście pewni tych informacji? Zapytał ostrożnie.
Zadaliśmy sobie wiele trudu, żeby je zdobyć. Niektóre kosztowały więcej, niż jest pan w stanie sobie to wyobrazić. Czy są pewne? Powiedzmy, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że tak jest. I rozmawiamy o faktach. Potrzebujemy jednak kogoś, kto je zweryfikuje. Kogoś takiego jak pan. Mam dwa pytania. Dlaczego na odpowiedź mam tylko 48 godzin? Bo tak. Jeśli się pan nie zdecyduje do tego czasu, uznamy propozycję za niebyłą. A drugie pytanie? Dlaczego w ogóle się tym interesujecie? Macie, wykonał nieokreślony ruch ręką, właściwie wszystko. Pieniądze, własne biznesy, rezydencje jak z katalogu. Właśnie dlatego. Parulski spojrzał mu prosto w oczy. Jesteśmy spełnieni. Nie mamy już żadnych szczytów do zdobycia. Nic nie musimy. To działa demobilizująco. Musi pan wiedzieć, że kilka lat temu powołaliśmy nieformalny klub. Nazwaliśmy go klubem Fabergé. Już wie pan dlaczego. To była inicjatywa Michała, świętej pamięci Michała Molczyka. Jak pan wie, zmarł 4 lata temu. Berg skinął głową. Każdy w tym kraju o tym słyszał, a on interesował się tą sprawą w sposób szczególny. Pracował wtedy jako wolny strzelec na zlecenie Rzeczpospolitej. Najbogatszy Polak umierający jak zwykły Kowalski po standardowym zabiegu operacyjnym w niemieckim szpitalu. Nic dziwnego, że niespodziewana śmierć miliardera wstrząsnęła całą Polską, a prasa brukowa snuła najbardziej fantastyczne teorie spiskowe. Byłem tam wtedy, powiedział. Gdzie? Wojtyszko wyglądał na zdezorientowanego. W Gronau, na konferencji prasowej po śmierci Molczyka, jako dziennikarz. Napisałem nawet artykuł na temat dziwnych okoliczności tej śmierci. To paradoksalne, że przywołujecie teraz jego postać. Ach tak, Wojtyszko spojrzał na niego z zainteresowaniem. Jaki ten świat mały. Ale wracając do sprawy, Michał wymyślił, że powinniśmy zrobić coś dla kraju. Uważał, że szlachectwo zobowiązuje, a nasz uprzywilejowany status nakłada na nas szczególny obowiązek działalności dla dobra wspólnego. Kontynuował Wojtyszko. Wie pan, jest pewna granica, poza którą bogactwo przestaje cieszyć. Słowem, service above self. Berg z pewnym zdumieniem wysłuchiwał tej tyrady. Mógłby się po Wojtyszce spodziewać różnych niestandardowych czy wręcz ekscentrycznych zachowań, z których zresztą słynął, ale na pewno nie wygłaszania manifestu klubu Rotary. Nie chcieliśmy jednak rozdawać pieniędzy, to potrafi każdy. Poza tym bezpłatne rozdawnictwo tylko psuje ludzi, odezwał się Gerard Wilk, wykrzywiając usta w grymasie dezaprobaty. Rząd jest w tym lepszy od nas. Michał wpadł na pomysł, że złożymy się wspólnie i co roku będziemy kupować za granicą jakieś cenne dzieło sztuki, które zaginęło w kraju podczas wojny. Panu akurat nie muszę tłumaczyć, jak wielkie straty ponieśliśmy jako kraj, jak wiele dzieł sztuki zostało zrabowanych lub poszło z dymem. Kupiliśmy na aukcjach za granicą kilka pochodzących z Polski artefaktów. Na pewno pan o tym słyszał. Berg skinął głową. Przypomniał sobie o elektryzującej wiadomości, która kilka lat temu przetoczyła się przez polskie media. Grupka biznesmenów skupionych wokół Michała Molczyka ogłosiła, że zamierza uzupełniać polskie zbiory muzealne poprzez spektakularne zakupy za granicą. Padła nawet kwota 1 000 000 euro przeznaczonego na ten cel. Jednak efekt tej deklaracji nie był zbyt widowiskowy i wkrótce sprawa przycichła. A po niespodziewanym zgonie samego Molczyka wydawało się, że inicjatywa ta umarła śmiercią naturalną. Berg do tej pory nie kojarzył tych działań ze swoimi rozmówcami. Ta akcja od początku trochę kulała, włączył się do rozmowy Parulski. Udało się kupić na aukcjach kilka drugorzędnych płócien i kartuszy trumiennych. Nie o to nam jednak szło. Skrzywił się wymownie. A potem Michał odszedł z tego padołu łez i to przedsięwzięcie w ogóle utknęło. I kiedy się wydawało, że ta szczytna idea wyparowała bezpowrotnie, przy dobrej whisky przyszedł nam do głowy właśnie ten pomysł. To było jak iluminacja. Pomyśleliśmy, że ziścimy największe marzenie Michała, który przerastał nas o głowę, a jednocześnie zrobimy coś dla kraju, coś naprawdę wielkiego, coś, co pozostawi po nas trwały ślad. A jednocześnie poprawi wasz kiepski PR, powiedział Berg. Być może. Parulski spojrzał na niego z rozmysłem. Ale zapewniam pana, nie to jest najważniejsze. Mamy co robić w życiu. Ludziom się wydaje, że prowadzenie biznesu to bułka z masłem. Zgodnie z tą teorią każdy z nas ukradł na początku milion, a potem już samo szło. A ja twierdzę, że 99% tych